Zapraszamy Państwa na wiadomości w Radiu Maryja.
Solidarna Polska i leśnicy założyli Komitet Inicjatywy Ustawodawczej i zapowiedzieli zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy w obronie lasów.
Propozycja miałaby chronić polskie kompetencje w zakresie leśnictwa, by nie były zawłaszczane przez Unię Europejską.
Na każde takie działanie będzie musiała być zgoda Sejmu, zapowiedział lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, przedstawiając projekt ustawy na konferencji prasowej.
To Polacy, polski rząd i polscy leśnicy winni decydować, jak prowadzimy naszą gospodarkę leśną. Dlatego podejmujemy inicjatywę zbierania podpisów pod ustawą obywatelską, która ma to w przyszłości te plany zatrzymać poprzez wymóg, aby wcześniej każda taka propozycja zmian traktatów była poprzedzona decyzją polskiego Sejmu, zgodą w wysokości kwalifikowanej ilości głosów, konkretnie 2/3.
Podczas konferencji głos zabrała też Krystyna Szyszko, wdowa po ministrze ochrony środowiska profesorze Janie Szyszko. Podkreśliła, że walka o nasze lasy jest dziś niezwykle ważna.
Zacytuję słowa męża, który wielokrotnie mówił, że polskie lasy będą w permanentnym niebezpieczeństwie. Jak Państwo wiecie, już od właściwie 89 roku tak naprawdę ciągle o te lasy walczymy i ciągle ich bronimy. I każdy, kto ma na sercu dobro Polski, dobro lasów, powinien stanąć właśnie po tej stronie, żeby bronić.
W styczniu Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany traktatów i przeniesienia krajowych kompetencji w zakresie leśnictwa do kompetencji wspólnych Unii Europejskiej.
Do jej ewentualnego wprowadzenia konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw wspólnoty.
ABW zatrzymała 9 podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.
Grupa miała m.in. monitorować trasy transportowe z pomocą dla Ukrainy. Informacje przekazało MSWiA. Szczegóły w relacji Justyny Burzy.
Większość zatrzymanych decyzją sądu już tymczasowo aresztowano. Prokuratura postawiła zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzenia dotyczą też prowadzenia działań wywiadowczych przeciwko Polsce oraz przygotowania aktów dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Jak poinformował na konferencji szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, zatrzymani to cudzoziemcy zza wschodniej granicy.
Materiał dowodowy wskazuje, że grupa ta prowadziła monitoring tras kolejowych. Do jej zadań należało m.in. rozpoznawanie, monitorowanie i dokumentowanie transportów z uzbrojeniem realizowanym na rzecz Ukrainy. Podejrzani przygotowywali się również do akcji dywersyjnych, mających na celu sparaliżowanie dostaw sprzętu, broni oraz pomocy dla Ukrainy. Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli kamery, sprzęt elektroniczny, a także nadajniki GPS, które miały być montowane na transportach z pomocą dla Ukrainy.
Z informacji, jakie zgromadziła agencja, wynika, że grupie zlecano także działania propagandowe, mające zdestabilizować relacje polsko-ukraińskie, podsycać w Polsce nastroje wrogie wobec państw NATO, czy krytykować politykę rządu Rzeczpospolitej wobec Ukrainy. ABW posiada dowody, że podejrzani byli na bieżąco wynagradzani przez rosyjskie służby specjalne. Sprawa jest rozwojowa, pracują nad nią instytucje podległe MSWiA.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Czech Petrem Pawlem. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, bezpieczeństwa i pomocy Ukrainie.
Nowo zaprzysiężony czeski przywódca wraz z małżonką rozpoczęli w czwartek oficjalną 2-dniową wizytę w naszym kraju.
Przed południem doszło do spotkania przywódców Polski i Czech. Andrzej Duda i Petr Paweł rozmawiali o współpracy w ramach Trójmorza i Bukaresztańskiej Dziewiątki.
Prezydent Polski zwrócił uwagę, że Petr Paweł ma ogromne doświadczenie w kwestiach bezpieczeństwa militarnego, dlatego przywódcy omówili stanowiska przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie oraz wsparcie dla Ukrainy.
Mówiliśmy o tym, co byśmy chcieli uzyskać na zbliżającym się szczycie NATO. Ja powiedziałem panu prezydentowi pokrótce o moich ostatnich rozmowach z partnerami z zachodu Europy. Republika Czeska, Polska to są kraje, które są w absolutnej awangardzie, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Oba nasze państwa wysyłają dla Ukrainy nie tylko wsparcie humanitarne, ale co państwo doskonale wiecie, także i wsparcie militarne. I tutaj ta polityka jest bardzo zdecydowana wsparcia dla Ukrainy, więc o tym też mówiliśmy, także w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie.
Podczas wizyty w Polsce czeski przywódca spotkał się też z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. W piątek planowane są rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim.
Petr Paweł wygrał wybory prezydenckie w Czechach pod koniec stycznia tego roku. Polska jest drugim krajem, który odwiedza po objęciu urzędu. Wcześniej przebywał na Słowacji, a z kolei w kwietniu uda się na Ukrainę.
Środowiska rolnicze z państw sąsiadujących z Ukrainą zorganizują międzynarodową blokadę granicy tego kraju na całej długości.
Protest zapowiedzieli polscy rolnicy po czwartkowym spotkaniu w Warszawie z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem.
Blokada ma ruszyć na przełomie marca i kwietnia. Gospodarze chcą w ten sposób zmusić Brukselę do interwencji na europejskich rynkach rolnych.
Przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Opszański podkreślił, że kryzys panuje już nie tylko na rynku zbóż.
Z organizacjami z Czech, z Rumunii, z wszystkich krajów granicznych, tamte organizacje, które są w tamtych krajach, jednego dnia, czy dwa dni będzie protest, który ma pokazać pani Urszuli von der Leyen, pokazać Brukseli problem, jaki dotyka nas wszystkich. On będzie z końcem marca, z początkiem kwietnia. W tym czasie to się ma odbyć, bo no, sytuacja jest tragiczna na wszystkich rynkach, które nas tutaj no, dotykają. Czy to będzie zboże, czy to będą jajka, mleko, mąka, miód. To już nie tyle wjeżdża zboże z Ukrainy, co wjeżdża zboże z Rosji.
Rolnicy oczekują też wsparcia ze strony polskiego rządu. W czwartek podczas spotkania z Rolniczą Solidarnością wicepremier Henryk Kowalczyk zapowiedział realizację części postulatów związkowców.
Chodzi m.in. o budowę silosów na zboże bez zezwolenia i dopłaty do transportu zbóż na eksport, a także o tanie 2% kredyty dla rolników. Strona społeczna wyznaczyła termin na zrealizowanie tych działań do nadchodzących świąt wielkanocnych.
Polacy w kraju i na świecie bronią dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W ostatnim czasie akcje modlitewne odbyły się m.in. w Chicago oraz w Wadowicach, rodzinnym mieście papieża Polaka.
Polonia za oceanem zgromadziła się przed pomnikiem świętego Jana Pawła II w Chicago. Następnie w bazylice pod wezwaniem świętego Jacka sprawowana była msza święta.
Inicjatywa modlitewna zrodziła się spontanicznie, wskazuje Franciszek Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej.
W ciągu kilkunastu godzin udało się zorganizować duże spotkanie z udziałem, sądzę, ponad 1000-2000 ludzi, zademonstrować, że Polonia jest za Janem Pawłem II, za dziedzictwem, które nam zostawił, za naszą tożsamością narodową, za tym, kim jesteśmy, że sprzeciwiamy się atakom i dyskredytowaniu jego dziedzictwa.
W bazylice ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach odbył się w czwartek wieczór modlitewny w intencji obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. O 20:00 sprawowana była msza święta. Po Eucharystii odbył się apel jasnogórski oraz czuwanie przy relikwiach papieża Polaka.
Ksiądz kanonik Jarosław Żmija, proboszcz bazyliki, powiedział, że Polacy nie pozostają obojętni wobec ataków wymierzonych w świętego Jana Pawła II.
Myślę, że druga strona jest pewnie zaskoczona tym, co się stało, bo to przecież nie pierwszy film, który tam przedstawia w niekorzystnych barwach Jana Pawła i Kościół, a ludzie teraz rzeczywiście powiedzieli chyba basta, dość, trzeba się wziąć i zjednoczyć w obronie tego największego z Polaków. Kościół, jeśli wynosi kogoś na ołtarze, to wie, co robi i na pewno to, co się stało, że mamy świętego, to jest to sprawa świętego Kościoła.
Akcje modlitewne stanowią odpowiedź na nasilające się ataki środowisk antykościelnych, mające podważyć autorytet i nauczanie papieża Polaka.
Na Litwie zakończyło się przedterminowe głosowanie w drugiej turze wyborów samorządowych. Od wtorku brali w nim udział ci mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn nie mogliby oddać swojego głosu we właściwym dniu wyborów, to jest w niedzielę 19 marca.
Nasi sąsiedzi na Litwie wybierają merów w okręgach, w których żaden z kandydatów na to stanowisko nie zdobył w pierwszej turze ponad 50% głosów.
W rejonie wileńskim i trockim o fotel mera walczą Polacy. To m.in. członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Polska partia liczy na zwycięstwo swoich przedstawicieli w tej turze.
Prezes tego ugrupowania, europoseł Waldemar Tomaszewski, powiedział, że szanse na to są duże w rejonie wileńskim. Tam o stanowisko mera ubiegają się Waldemar Urban z Polskiej Partii oraz Robert Duchniewicz z Socjaldemokratów.
Szanse są spore na wygranie w rejonie wileńskim, bo zdobyliśmy 47% już w pierwszej rundzie i w zasadzie to zwycięstwo jest bardzo pewne. Natomiast w rejonie trockim sytuacja bardziej skomplikowane, ale zawalczymy też o wygraną. Tam Jarosław Sienkiewicz otrzymał 21% głosów w pierwszej rundzie. W każdym bądź razie jest wielka mobilizacja. Polacy popierają akcję wyborczą Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin i oczywiście z tego poparcia się cieszymy i na pewno nasi przedstawiciele pokazali, że uczciwie pracują, są też politykami wartości i jesteśmy dobrej myśli właśnie przed niedzielnym głosowaniem w tym właściwym dniu.
W pierwszej turze wyborów samorządowych na Litwie polska partia zdobyła ponad 5% głosów w skali kraju. Najlepszy wynik odniosła w rejonach wileńskim i solecznickim, gdzie zdobyła większość mandatów.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.